Ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga. Wyznawałem i mówiłem. Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego. O Panie, nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść, o Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia.
Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie. Czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Panu podobanie. Albo, gdzie jest Bóg sądu? Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.
Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidłowego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znowu do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nimi w duchu i w mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. W odpowiedzi usłyszał: ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz umowę. Nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dał im znak i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegła końca dni jego posługa, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: oto co Pan mówi do mnie w tych dniach, kiedy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi.
Przez ostatnie 2-3 tygodnie, jedna rzecz w tej historii nie dawała mi spokoju. Po co odbierać Zachariaszowi mowę? I wiem, jak my najczęściej tłumaczymy to sformułowanie. Zapewniam was, że kiedy przygotowywałem to kazanie, wiele razy to czytałem, wiele razy o tym słyszałem. Zachariasz traci mowę za karę, za swoją niewiarę, którą wyraził poprzez swoje pytanie. Jak to się stanie? Ale powiem wam, że jeżeli tak się sprawy mają, to mamy problem. Albo bardziej, możemy czuć się oszukani. Bo pamiętacie, co Łukasz chwilę wcześniej napisał w wstępie do swojej Ewangelii? Pisze, że on sam dołożył wszelkich starań, aby to wszystko dokładnie zbadać, aby przekonać się, jak się rzeczy miały, po to, żeby Teofil, ten, który wtedy był, albo my wszyscy jako wierzący w Boga, mógł się przekonać, że wiara, która została mu przekazana, jest zasadna. Czyli we wstępie wręcz zachęca do tego, żebyśmy zastanawiali się nad zasadnością naszej wiary, żebyśmy zadawali pytania, żebyśmy dociekali, bo w Ewangelii nie ma nic do ukrycia, ona się opiera na faktach. I zaraz pierwsza historia miałaby komunikować coś takiego: ale jak będziesz zadawał pytania, to uważaj, o co pytasz, bo to mogą być twoje ostatnie słowa w życiu. Ciężko jest sobie wyobrazić, że zaraz po tym zapewnieniu chciałbym tam przedstawić historię, która ma nas tak naprawdę ostrzec przed pytaniem. Czasami wydaje mi się, że ta idea, kara za brak wiary, jest bardziej rzeczą, którą my wczytujemy w ten tekst. Pewnym naszym, nie wiem, psychologicznym patrzeniem na Słowo Boże, bo każdy z nas czytając Słowo tak naprawdę wnosi tam część samego siebie. I może to jest charakterystyczne dla mnie, że ja kiedy czytam o tym, zastanawiam się, czy to naprawdę była kara. Może dlatego, że ja jestem introwertykiem. Czyli osobą, która, dla której właściwie milczenie jest stanem pożądanym. Wiecie, kiedy, szczególnie kiedy jestem gdzieś daleko i przez cały tydzień muszę mówić, prowadząc wykłady albo tłumaczenia, ostatnią rzeczą, jaką marzę, jest to, żeby mówić więcej. Ja marzę o tym, żeby nie mówić nic. Więc gdyby wtedy przede mną stanął anioł i powiedział, teraz nie będziesz nic mówić, ja bym powiedział, dziękuję Ci Boże. Po takim tygodniu tłumaczenia powiedział, nie, że 9 miesięcy to przesada, ale przez miesiąc nie będziesz mógł odezwać się do nikogo, ja bym powiedział, chwała Panu, kiedy zaczynamy? Ale to ja. Więc zastanawiam się czasami, czy kiedy my myślimy, że to była kara i to za niewiarę, nie wczytujemy tego, co przywykliśmy myśleć. Szczególnie takiego średniowiecznego i może nawet reformacyjnego sposobu myślenia. Bo w średniowieczu ludzie stworzyli obraz Boga, który za wszystko karze. Musisz się pilnować na każdym kroku, bo jak zrobisz coś nie tak, to Bóg cię ukarze. I kiedy Luther sprzeciwstawił się temu, mówi, nie, nie musimy się bać Boga, bo On przyjmuje nas z łaski, takim jakim jesteśmy. Odwrócił to, ale jednocześnie położyliśmy bardzo duży nacisk na wiarę. Że wiara jest tym kluczową rzeczą. I stworzyliśmy sytuację, w której to brak wiary, niewiara jest chyba największym grzechem, jaki w ogóle może się zdarzyć. Ale powiem wam, nie musimy psychologizować w tej kwestii, zastanawiając się, czy to była kara, czy nie. Możemy otworzyć Słowo Boże i zobaczyć, jak się sprawy mają. I nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale anioł ani razu nie mówi o tym, że to była kara. A już tym bardziej o to, że to był jakiś grzech. Przygotowując się do kazania, czytałem o tym, jak to Zachariasz, kapłan, który przez całe swoje życie był sprawiedliwy, w tym jednym najważniejszym momencie zawalił i zgrzeszył, popełnił wielki grzech niewiary i zaprzepaścił całe swoje życie. Ale Łukasz w ogóle nie wspomina o żadnym grzechu. Przeciwnie, on właściwie prezentuje nam Zachariasza i jego żonę jako ludzi sprawiedliwych. Dokłada wszelkich starań, żeby pokazać nam, że to byli ludzie, którzy się wyróżniali, ludzie, którzy można było stawiać za przykład wszystkim innym. Ich problemem nie był grzech. Oni żyli sprawiedliwie. W tamtych czasach, mi się wydaje, że w Piśmie Świętym w ogóle sprawiedliwość nie znaczy bezgrzeszny, ale właśnie w tej odpowiedniej relacji z Bogiem, albo mówiąc wprost, wierny Bogu we wszystkim, co robi. I ich problemem był nie tyle grzech, ich problemem była hańba. Wstyd, jeśli można tak powiedzieć. Wiecie, w Piśmie Świętym, w Biblii jest cała warstwa znaczeniowa, która nam zupełnie umyka, dlatego że jesteśmy ludźmi Zachodu. Antropolodzy mówią o 3 rodzajach kultur. Są kultury winy, kultury wstydu i kultury strachu. I ta wina, wstyd i strach oznaczają rzeczy, które się ludzie najbardziej boją w danych kulturach. My, jako społeczeństwa Zachodu, jesteśmy kulturą winy. Najgorszą rzeczą, jaka może na nas spaść, to jest wina, którą odczuwamy, czy którą ponosimy za to, co zrobiliśmy. Ale są inne kultury na świecie, których najgorszą rzeczą, jaką może spotkać człowieka, jest hańba, jest wstyd, jest pogarda w oczach rodu, plemienia, rodziny. Są kultury, które najbardziej boją się tego, co mogą jakieś inne moce, które są wokół nich, uczynić. Szczególnie takie kultury, nie wiem, animistyczne w pierwotnych plemionach, które ciągle boją się tych demonów, które zamieszkują gdzieś wokoło ich wioski. Biblia, właściwie znajdziecie tam elementy każdego z tego światopoglądu, w każdej z tych kultur, ale dominującym jest ten środkowy. Bliski Wschód i także w tamtych czasach Pismo Święte było pisane w kulturze wstydu. Nawet dzisiaj jak śpiewaliśmy tą pieśń, o której pastor Adam mówił, a jeżeli zaufamy Panu, nie zostaniemy zawstydzeni. Bo dla nich najgorszą rzeczą był wstyd, hańba, jaka się wiązała z tym, że coś poszło nie tak. I Łukasz mówi, że to właściwie było ich problemem. Byli sprawiedliwi, byli posłuszni Bogu, robili wszystko, co mogli, ale nie mieli dziecka. I w tamtej kulturze nie mieć dziecka to był powód do hańby. To było interpretowane jako to, że Bóg się od ciebie odwrócił. To naznaczało taką kobietę, takie małżeństwo rolą pewnego rodzaju wyrzutków, podejrzanych w tamtym społeczeństwie. No bo skoro Bóg ich tak pohańbił, no to co my mamy z nimi do czynienia? Więc teraz Łukasz ujmuje cały ten problem, ich problem, w kategoriach właśnie hańby. Zachariasz, który żyje przez całe swoje życie, jako człowiek sprawiedliwy, jako człowiek robiący wszystko, żeby podobać się Bogu, jako ten, który naprawdę może być wzorem dla innych, całe życie jednocześnie boryka się z tą hańbą. Jego własną, jego żony Elżbiety, bo nie mogą mieć dziecka. Ale wiernie pełni swoją służbę. Przychodzi do świątyni, a z tego, co wiemy, tych kapłanów było tak dużo, że właściwie oni pełnili służbę w świątyni tylko 2 tygodnie w roku. Niezła fucha, prawda? Przez większość czasu mieszkali w domu, na 2 tygodnie w roku przychodzili, żeby pracować w świątyni. Ale to wynikało stąd, że było ich tak wielu, że żeby każdy z nich mógł być w tej świątyni, to musieli po prostu robić to po kolei, tymi oddziałami, o których wspominał Łukasz. I ponieważ było ich tak wielu, tak naprawdę nie mieli nawet wiele okazji, żeby wejść do świątyni. Bo to nie jest tak, że świątynia była kościołem, do którego każdy mógł wejść. Tam mogli wejść tylko niektórzy ludzie w odpowiednich momentach. I kapłan, który wchodził w czasie tej ofiary, składania ofiary z kadzidła, było ich tak wielu, że niektórzy z nich doświadczali tego tylko raz w roku. I to był tak wielki przywilej, że żeby to było jakoś sprawiedliwie, rzucali losy, na kogo to wypadnie. Więc możliwe jest tak, że Zachariasz jako stary kapłan doświadcza tego przywileju być może pierwszy i ostatni raz w życiu. Na niego padł los, żeby pójść i złożyć ofiarę Bogu z kadzidła na takim małym ołtarze kadzidlanym, który stał przed tym miejscem najświętszym. I kiedy tam wchodzi, można powiedzieć, to jest szczyt jego życia, szczyt jego kariery zawodowej. Rzecz, która chyba najwięcej satysfakcji może mu dawać w tym wszystkim, co dotychczas przeżył, spotyka tam anioła, który ogłasza mu niezwykłą wieść, że jego modlitwy zostały wysłuchane i że będą mieli dziecko. I to niezwykłe dziecko, ale takie, które tak na dobrą sprawę rozpocznie dalszą część realizacji wielkiego Bożego planu. Objawia się anioł i mówi im: Bóg podniesie was z waszego pohańbienia. I nie wiem jak wy, ale ja też bym zapytał. Bo kiedy żyję przez całe życie w takim pohańbieniu, kiedy właściwie traci się już nadzieję, że coś się może odmienić, wchodzę do świątyni i nagle widzę anioła, którego nie spodziewałem się tam zobaczyć. Myślałem, że był przerażony, bo ludzie bali się aniołów i dalej może powinni się bać. Jego pierwszą reakcją jest pytanie. I anioł mówi mu: tak się stanie, tak się stanie. Ale ponieważ nie uwierzyłeś, teraz zamilkniesz. I teraz my w to ponieważ, w bo, albo jak było w tym tłumaczeniu, które czytaliśmy, za to, co chyba trochę nie jest takim szczęśliwym tłumaczeniem, wczytujemy to, co nam się wydaje ważne. I stawiam pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy doszukiwać się tam winy i kary i tego, że Bóg próbuje ukarać Zachariasza. Bo na dobrą sprawę, może to było błogosławieństwo. Związek między jego sformułowaniem i niewiarą, między tym milczeniem a niewiarą jest jednoznaczny, bo anioł mówi wprost: ponieważ nie uwierzyłeś to, co ci powiedziałem, będziesz teraz milczał, aż to się stanie, czyli około 9-10 miesięcy. Ale jaka dokładnie była natura tego milczenia? Czy ono miało być karą dla Zachariasza, czy może raczej, ja się odważę powiedzieć takie słowo, błogosławieństwem? Bo nauczyłem się patrzeć na to sformułowanie Zachariasza jako na taki jego wyraz słów innego człowieka z Ewangelii. Kiedy pewnego razu ojciec chciał prosić Jezusa, żeby on uzdrowił jego syna, Jezus powiedział: dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. On mówi: wierzę, pomóż niedowiarstwu mojemu. Pamiętacie te słowa? Więc ja kiedy patrzę na to pytanie Zachariasza, myślę sobie, że to było takie jego wołanie: wierzę, pomóż niedowiarstwu mojemu. Jak to się stanie, skoro ja i moja żona jesteśmy już starzy? Więc woła do Gabriela: wierzę, ale pomóż niedowiarstwu mojemu. A Gabriel mówi: to da się zaaranżować. Czy 9 miesięcy wystarczy? Czy to może nie był czas, kiedy właśnie jego wiara miała wzrastać? Bo nawet niektórzy autorzy mówią, że te 9 miesięcy stawało się dla Zachariasza jako takim inkubatorem wiary, kiedy ta jego słaba, niewielka wiara miała okazję rosnąć, chroniona przed tym wszystkim, co mogłoby się stać. Wiecie, jest taki inny ślad, który może to potwierdzać. Zachariasz stracił mowę, był niemy. Ale to słowo, które kieruje do niego Gabriel, mówi: staniesz się niemy, dosłownie znaczy tyle, co będziesz cichy. W gruncie rzeczy znaczy tyle, że nie będziesz mógł mówić, ale niektórzy uważają, że to może znaczyć też, że nie będziesz nic słyszał, że będziesz żył w ciszy. Z samego słowa nie możemy tego jeszcze wywieść, ale jak będziemy czytali za kilka tygodni, kiedy Jan już się urodził i kiedy pytają go, jak nazwać go, czytamy, że ludzie, którzy komunikowali się z Janem, musieli do niego skinąć, musieli dawać mu znaki, tak jakby rzeczywiście nie słyszał. Jeżeli to było nie tylko milczenie, jeżeli to była również cisza, to powiem wam, to naprawdę zaczyna wyglądać tak, jakby Bóg chciał go odciąć od tych wszystkich różnych rzeczy, które zajmują naszą uwagę i które często pozbawiają nas tej wiary, która jest gdzieś w nas. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Czasami jak się zakłada słuchawki, szczególnie jak jedzie się gdzieś autobusem, metrem, tramwajem, poprzez to, co słuchamy, albo poprzez samo odcięcie się od dźwięków, które są na zewnątrz, możemy sprawić, że patrzymy na świat zupełnie inaczej. Kiedy ja słucham jakiejś muzyki, wychodząc i widzę ludzi, oni patrzą na rzeczywistość, jakby to był jakiś film. Więc wyobraźcie sobie, że człowiek, który normalnie funkcjonował, mówił, słyszał, nagle traci słuch i traci mowę. Automatycznie zostaje odseparowany od tego świata, w którym był doczyszczacz. Musi nauczyć się patrzeć na wszystko inaczej. I jedyną rzeczą, którą może sobie przypominać z tego, co słyszał, są ostatnie słowa, te, które wypowiedział do niego anioł. Na 9 miesięcy Zachariasz zostaje postawiony w miejscu, w którym nie może ani nikomu nic powiedzieć, być może nikt jemu nie może nic powiedzieć. Zostaje tylko z tym stwierdzeniem, które słyszał od anioła. Ze słowami, które padły, że oto Bóg realizuje dalej swój plan. Może dalej czytać, może dalej obserwować, może widzieć, co się dzieje, może myśleć, może modlić się bezgłośnie, może robić wiele rzeczy, ale nie jest w kontakcie z tym całym hałasem, który zapewne wówczas ich otaczał, a szczególnie dzisiaj nas otacza. Nie musi się przed nikim tłumaczyć, nie musi słuchać żadnych wyjaśnień. Jest po prostu on i Bóg w ciszy i milczeniu. Więcej, kiedy Zachariasz wychodzi z tej świątyni, czytamy, że ludzie zareagowali w konkretny sposób. Kiedy kapłani wychodzili po złożeniu tej ofiary, oni też wypowiadali błogosławieństwo nad całym ludem. Zachariasz nie może mówić, więc ludzie od razu orientują się, że coś się stało. I zwróciliście uwagę, jaka była ich reakcja? Pojawiły się znaczące uśmieszki, założyli ręce i mówią, haha, komuś wiary zabrakło. Łukasz mówi nam, że kiedy zobaczyli, że on jest niemy, że dawał im znaki, do jakiego wniosku doszli? Że miał wizję, że zobaczył coś szczególnego. Nie wiedzą co, ale wiedzą, że to, co się wydarzyło tam w świątyni, jest czymś wielkim. W ich mniemaniu nawet nie pojawiła się idea, że oto ktoś został ukarany za brak swojej wiary. Przeciwnie, oni zrozumieli, że Zachariasz doświadczył czegoś wielkiego. Dlatego, że w Starym Testamencie wiele razy wcześniej się zdarzało, że kiedy ludzie spotykali się z aniołem Bożym, stawali przed Bożą chwałą, to objawiało się także w ich organizmie. Wiecie, że Daniel, ten, który wcześniej widział Gabriela, też za nie mówił na pewien czas? W 15 wersecie jest napisane i za nie mówiłem i dopiero kiedy anioł położył rękę na jego ustach, przemówił znowu. Prorok Ezechiel, inny wielki prorok, prawdopodobnie przez kilka lat nie mógł normalnie rozmawiać, mógł wypowiadać tylko te słowa, które Bóg mu dał. Przez kilka lat jego milczenie było znakiem dla Izraela, że dzieje się coś wielkiego. Prorok Izajasz, kiedy ujrzał Boga, też poczuł niemoc. Tak na dobrą sprawę nie wiedział, co mówić. I mówi, biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Dopiero kiedy Bóg go oczyścił, miał w sobie odwagę, żeby mówić dalej. Apostoł Jan, kiedy później miał objawienie Jezusa Chrystusa i tego, co dzieje się w niebie, też wiele razy padał, mówił w niemocy przed tym, co się dzieje. Więc dla tamtych ludzi niemoc Zachariasza, jego milczenie było właściwie znakiem, potwierdzeniem, że doświadczył czegoś niezwykłego. Nawet im do głowy nie przyszło, że to była kara za jakąś niewiarę. I co więcej, jak poczytamy dokładnie ten fragment, to dochodzimy do wniosku, że jego wiara czy niewiara na dobrą sprawę w ogóle nie miała żadnego znaczenia. Zwróciliście na to uwagę? Wierzył czy nie wierzył, wszystko i tak miało potoczyć się tak samo. Wiecie, tak jak my czasami prezentujemy kwestię wiary, to jest tak. Jak będziesz miał wiarę, Bóg to nagrodzi. Jak ci zabraknie wiary, no to przykro, nie dostaniesz tego, co masz. Ale czy tak się potoczyło? Czy było tak, że kiedy Zachariasz zadaje swoje pytanie, Gabriel łapie się za głowę, mówi, no i coś ty zrobił, człowieku? Tyle się modliłeś i teraz jednym zdaniem niweczysz to wszystko? Teraz ja muszę sprawdzić, kto jest drugi na liście, jako ewentualnie rodzice Jana? Nie. To, co się stało, w ogóle nie zmieniało Bożego planu. To nie była kara, która miała nauczyć wiary, żeby następnym razem zachował się lepiej. To jest tak, jakby Bóg powiedział, ja wykonuję swój plan, bez względu na to, czy to wierzysz, czy nie. Ale to, co zrobię, będzie czymś dla ciebie. Nie chodziło tu o jego wiarę, czy niewiarę, bym powiedział bardziej. Tu chodziło o jego posłuszeństwo. Bo Zachariasz, mimo tej niewiary, którą okazał, był bardzo posłusznym człowiekiem, także w całej tej sytuacji. I osobiście mi się to zaczyna zgadzać. Bo jak sprawdzałem w myślach i później w Piśmie Świętym, nie znalazłem właściwie przypadku, żeby Bóg karał kogoś za samą niewiarę. Żeby Bóg kogokolwiek ukarał za zadawanie pytań. Nie wiem, czy słyszeliście o Gedeonie, o mężu wiary wielkim, który stawiamy czasami za przykład. Jakie pytania ten człowiek zadawał? On domagał się od Boga 3 razy znaku. Kiedy Bóg mu dał jeden znak, mówi, no jeszcze nie jestem przekonany, daj mi go jeszcze raz. A my go stawiamy jako przykład wiary. Bóg nie karał nikogo za pytania, nawet za niedowierzanie, ale karał za nieposłuszeństwo, które wynikało z tej niewiary. Kiedy ludzie, kierując się zwątpieniem, odmawiali czynić to, co Bóg czyni, Bóg od nich chciał. A Zachariasz okazał się bardzo posłuszny. Zachariasz zrobił dokładnie to, czego Bóg od niego chciał. To też jest ciekawa nauka. Wiecie, my przywykliśmy myśleć, że wiara to jest kwestia naszych myśli albo kwestia naszych emocji, która wyraża się poprzez nasze słowa. Czyli tak to definiujemy, że wiara to jest taka pewność intelektualna, ja wiem, w co wierzę, albo emocjonalna, ja czuję i nic mnie od tego nie odwiedzie i to wyraża się poprzez to, co mówimy. Ale dla Izraelitów, dla ówczesnych Żydów, wiara, może bardziej wierność, wyrażała się raczej przez to, co robili, poprzez ich posłuszeństwo, poprzez to, że szli tam, gdzie Bóg chciał, aby oni szli. Nawet kiedy im się coś nie podobało, nawet kiedy narzekali. Jeżeli wykonywali Bożą wolę, Bóg traktował to jako wierność temu, co im przekazał. Można powiedzieć, że dla nas wiara to jest kwestia głowy, serca albo tego, co pomiędzy nimi. A dla ówczesnych Żydów wiara była kwestią rąk, nóg, a w przypadku Zachariasza właściwie dosłownie tego, co pomiędzy nimi. Nie wiem, czy zastanawialiście się, to było pytanie może w kontekście dzisiejszej wiedzy, jak rodzą się dzieci u ludzi wierzących? Bo powiem wam, ja kiedyś miałem z tym problem. Ja zacząłem chodzić do kościoła jako 7-8-letni chłopiec. Zaczął mnie prowadzić tam dziadek. I nawet w tym wieku miałem już ogólne pojęcie, jak rodzą się dzieci, skąd biorą się dzieci. Szczegóły jeszcze mi umykały, ale ogólne zasady były mi znane. Ale kiedy zacząłem chodzić do kościoła na szkółkę niedzielną i tyle mi opowiadano o tym, jak Jezus się urodził, trochę mnie to zbiło z tropu. I pamiętam, patrzyłem na moich kolegów, tych, którzy urodzili się w rodzinach wierzących i szczerze mówiąc, zastanawiałem się, jak to z nimi jest? Czy oni normalnie, czy tak jak Jezus? Później już wiedziałem, normalnie. Więc popatrzcie teraz na tą sytuację. Jak urodził się Jan? Normalnie. A to znaczy, że Zachariasz idzie do domu, idzie do swojej żony. Łukasz pisze, że oboje byli już starszymi ludźmi, posunięci w latach. Z tego, co wiem o tej kulturze, prawdopodobnie mieli już powyżej 60 lat. Oni prawdopodobnie już zrezygnowali ze starań o to, żeby urodziło się dziecko. Oni prawdopodobnie uznali, że to jest coś, z czym będą się musieli już pogodzić. Ale teraz Zachariasz idzie i musi okazać co? Posłuszeństwo. Żeby Jan mógł się narodzić, Zachariasz musiał okazać posłuszeństwo. I to byłaby ciekawa rzecz. Szkoda, że tego Łukasz nie opisuje. Jak on to wszystko Elżbiecie wytłumaczył? Anioł ci powiedział. No tego jeszcze nie próbowałeś. Wiecie, dzisiaj trochę żartujemy, ale te żarty też pełnią swoją rolę, bo kiedy zaczynamy dotykać rzeczy, które nas bolą, czasami sami uciekamy w jakieś znaczące uśmieszki i żarty. I kiedy chodzi o seks, szczególnie kiedy to są kwestie dotykające nas osobiście, a seks jest bardzo osobistą rzeczą, czasami nawet łatwiej jest rozładować napięcie przez żarty. Dla ludzi takich jak Zachariasz i Elżbieta, którzy przez wiele lat starali się o dziecko, seks nie był radosną rzeczą. Bo to musiało wiązać się z wieloma rozczarowaniami, z wieloma próbami, wieloma staraniami. I oto Zachariasz staje przed koniecznością zrobienia tego przynajmniej jeszcze raz. Mają za sobą lata bezskutecznych starań. Ale oto na głos anioła, dlatego że Bóg wyznaczył taką rolę, oni muszą okazać posłuszeństwo i jeszcze raz z tym wszystkim się zmierzyć. Nie wiedząc, jak to się skończy, z wyjątkiem tego, co powiedział anioł. Nie wiem, tu się może doszukuję, ale zastanawiam się, czy kiedy współżyli, bo musieli współżyć, nie zastanawiali się, czy właśnie w ten sposób nie podnoszą bezskutecznych starań na zupełnie nowy poziom znaczenia. Ale byli posłuszni. Myśleliście właśnie, jak Elżbieta musiała to wszystko przeżywać? Czym to wszystko było dla niej? Ona nie widziała anioła. Jej mąż przychodzi i nie potrafi się odezwać, więc pewnie albo pisząc, albo na gestami wyjaśnia jej, co się stało. I ona też musiała uwierzyć. I ona też milczała. Łukasz pisze, że przez 5 miesięcy się ukrywała. Zastanawiająca, no nie? Przecież gdyby w końcu jej pragnienie się spełniło, powinna iść i wszystkim to powiedzieć. No ale po czym Elżbieta miała poznać, że jest w ciąży? Nie było wtedy testów ciążowych. Nie mogła pójść do apteki, kupić sobie i wszystko wiadomo. Po tym, że opóźnia się okres, Łukasz sugeruje nam wyraźnie, że o tym też już od dawna nie musiała się przejmować. Więc po czym ona miała poznać, że spełniło się to, co zapowiedział anioł? Pozostają tylko inne rzeczy, które każda kobieta i tak przeżywa inaczej. Poranne młości, jeżeli przeżywała, no to zawsze musiała zastanawiać się, czy to dlatego, że coś wczoraj zjadłam, czy dlatego, że rzeczywiście spełniło się to, co zapowiedział anioł. Między 17 a 22 tygodniem rozwoju w ciąży, u każdej kobiety to może wyglądać inaczej, kobieta zaczyna odczuwać ruch płodu. Mniej więcej 4., 5., 6 miesiąc. I być może dla Elżbiety to był pierwszy znak, namacalny, odczuwalny znak, że to, co zapowiedział anioł, to, co oni zrobili, naprawdę zostało przez Boga uszanowane, że Bóg podnosi ich hańbę. I może dopiero wtedy, kiedy poczuła, że ten rosnący brzuszek to nie jest wcale efekt przejedzenia, że te mdłości to nie jest jakaś niestrawność, że naprawdę się dzieje, dopiero wtedy zyskała odwagę, żeby wyjść i powiedzieć: jestem w ciąży. Bóg podniósł moją, Bóg zdjął ze mnie hańbę, którą niosiłam całe życie. Chciałbym ją wtedy zobaczyć. Chciałbym ją wtedy zobaczyć, kiedy ona wyjdzie po raz pierwszy z podniesioną głową i przechadza się gdzieś po tej swojej wiosce. Tradycja mówi, że mieszkali w Hebronie, więc to było duże miasto. I kobiety widzą, że coś innego jest w niej. Że już nie jest taka skryta, nie przemyka się nigdzie, że nagle ona zyskała dumę, że nagle jej hańba została zdjęta. Może 1, 2, 3 miesiące później, kiedy już nie tylko ona odczuwała ruchy Jana, ale można je było wyczuć nawet z zewnątrz, kiedy Zachariasz kładł rękę na jej brzuchu i czuł, jak tam jest jego syn zapowiedziany przez anioła. 9 miesięcy, kiedy jego wiara mogła wzrastać. 9 miesięcy, kiedy uświadamiali sobie, że to, co Bóg obiecał, rzeczywiście się dzieje. 9 miesięcy historii, którą właściwie można opowiadać ich imionami. Wiecie, co znaczy imię Zachariasz? Bóg pamięta. A Elżbieta? Bóg jest moją przysięgą. Może kiedy się pobierali, nawet sobie mówili, popatrzcie, jak myśmy się dobrali. Bóg pamięta o swoich przysięgach. A później kolejne lata, kiedy czekali na Boże błogosławieństwo i nie mogli się tego doczekać. I nagle przychodzi Gabriel, a anioł Gabriel mówi: będziecie mieli syna, bo Bóg usłyszał wasze modlitwy, bo Bóg o was pamięta, bo Bóg jest wierny swoim przysięgom i nazwiecie go Jan, co znaczy tyle, Jahwe jest łaskawy. Ale to, co najbardziej mnie przekonuje do tego, żeby nie patrzeć na Zachariasza jako na wzór niewiary, jest tak to, że w gruncie rzeczy wcale nie chodziło o nich. Wiecie, to jest rzecz, którą my przywykliśmy robić, bo my jesteśmy kulturą zachodnią, indywidualistyczną, wszystko odnosimy do siebie i tak najłatwiej nam odczytać tą historię. Jako historię o dwóch osobach, które przeżywają najpierw wielką tragedię swojego życia, a później wielkie Boże wybawienie. Ale Łukasz przedstawia to wszystko w kontekście całego narodu. Tutaj naprawdę nie chodziło o nich, a może bardziej nie chodziło tylko o nich. My tak bardzo poszliśmy w stronę tego indywidualizmu, że żeby zyskać tą biblijną równowagę, trzeba dzisiaj przechylać to wahadło zupełnie w drugą stronę i przypominać nam, Biblia mówi o narodzie, Biblia mówi o ludzie Bożym, o całej zbiorowości. I popatrzcie na to, jak Gabriel zapowiada narodziny Jana. To jest odpowiedź na wasze modlitwy, a kiedy on przyjdzie, on przygotuje drogę dla Pana przed całym ludem. On nawróci cały lud z powrotem do Boga. On będzie tym Mesjaszem, przepraszam, tym zapowiedzią, tym Eliaszem, który będzie poprzedzał nadejście Mesjasza całego narodu. To nie była odpowiedź tylko na ich indywidualne modlitwy, to była odpowiedź na pragnienie całego narodu. I właściwie temu służyły te wersety, te fragmenty, które czytaliśmy na początku. Pokazać znacznie szerszy kontekst, który czasami nam umyka. Bo wiecie, kiedy Żydzi słyszeli o tym, że komuś objawił się Gabriel, od razu myśleli o Danielu. O tym, który kiedyś tam daleko w niewoli modlił się do Boga po to, żeby Bóg odnowił, odrodził jego ród. I Bóg posyła tego szczególnego anioła, żeby objawił mu to, co stanie się w przyszłości. I to nie jest przypadkiem, że anioł, który pojawia się pół tysiąclecia później, 500 lat później, jest tym samym aniołem, który wcześniej Danielowi tłumaczył, jak Bóg odrodzi swój lud. Kiedy Malachiasz, to jest ostatni prorok w Starym Testamencie, otrzymał proroctwo, że Bóg pośle Eliasza, który przygotuje drogę dla Bożego Pomazańca, nie przypadkiem jest, że kiedy Gabriel ogłasza, odwołuje się wprost do tego proroctwa, że on przyjdzie w mocy Eliasza po to, żeby zawrócić ojców do synów i synów do ojców i wszystkich do Boga. Łukasz jednoznacznie prezentuje, to jest historia całego narodu. Zachariasz i Elżbieta stają się wręcz symbolem, reprezentantami tej sprawiedliwej cząstki Bożej, która czeka. Czeka długo. Czeka nie kilkadziesiąt, ale kilkaset lat, aż Bóg spełni obietnicę. I można wręcz powiedzieć, że nie wiadomo, czy się tego doczekają. Bo wszystko wokoło wydaje się temu przeczyć. Wiecie, ile ten naród miał za sobą bezskutecznych starań wybicia się na niepodległość? Ile powstań, ile prób wybicia się z tej niewoli, której byli poddani, mieli już za sobą? A czytamy, że stało się to za dni Heroda, który nawet nie był Żydem. Nazywał się królem żydowskim, ale nawet z urodzenia nie był Żydem. Działo się to w świątyni, którą tak na dobrą sprawę Herod wzniósł jako pomnik dla swojej własnej chwały. Herod sięgnął po tron żydowski w bardzo krwawy sposób. Z poparcia Rzymian, którzy razem z legionami wysłali go tam i usadowili jako swojego wasala. I on, chcąc przypodobać się Żydom, chcąc potwierdzić swoją chwałę, bierze tą świątynię, którą oni odbudowali po powrocie z niewoli egipskiej i rozbudowuje ją w piękny, potężny budynek. I to trwało całymi latami. Zachariasz, skoro był starym kapłanem, może jeszcze pamiętał to, jak ona wyglądała wcześniej. Ale teraz wchodzi do potężnego, majestatycznego budynku, wzniesionego przez Heroda, który przewyższył nawet samego Salomona. I zastanawia się, jak to jest, Boże, że my mamy być Twoim wybranym narodem, od kilkuset lat nawet nie stanowimy sami o sobie. Jak to jest, że zamiast my wznosić Ci takie wspaniałe budynki, buduje dla nich jakiś Edomita, który rządzi nami, nazywa się królem żydowskim, dlatego że posadzili go tu okupanci. Jak to jest, Boże, że pomimo tych wszystkich obietnic, Ty wciąż o nas zapominasz? No dobrą sprawę, my nawet nie wiemy, o co się Zachariasz modlił. Gabriel mówi, Bóg odpowiedział, wysłuchał Twoich modlitw. Ale czy to były tylko modlitwy o syna, czy to było wołanie całego narodu, Boże, wspomnij na swoje przymierze i odnów nas, odrodź nas? Nawet nie wiemy do końca, czego tak naprawdę dotyczyła niewiara Zachariasza. Bo kiedy on mówi, ale jak to będzie, po czym to poznamy, bo ja i moja żona jesteśmy już starzy, może to oznaczać zarówno to, jak się urodzi nasz syn, i to chyba jest właściwa interpretacja, bo do tego odnosi się anioł, ale również fakt, ale jak my to ujrzymy, skoro nie wiem, czy my w ogóle dożyjemy tych kwestii. Popatrzcie, jakie tu jest posłuszeństwo tych dwojga. Oni godzą się wykonać rzecz, którą Bóg przeznaczył w swoim planie, chociaż nigdy nie będą mogli oglądać pełnych tego owoców. Bo to, że byli już starszymi ludźmi, znaczyło, że może będą widzieli, jak Jan stanie się nastolatkiem. Może będą widzieli, jak będzie jakimś młodym człowiekiem, ale mają bardzo małe szanse, żeby dożyć tego momentu, kiedy on stanie się tym głosem wołającym na pustyni, poprzedzającym bezpośrednio nadejście Mesjasza. Mają bardzo małe szanse, żeby zobaczyć, jak Bóg rzeczywiście wykona swój plan, wyleje swój sąd i odrodzi swój mały naród. Ale bez względu na to decydują się to robić. Są posłuszni Bogu i mówią, my wykonamy swój plan. Więc patrząc na to wszystko z tej perspektywy, zastanawiam się, czy te 9 miesięcy milczenia albo nawet głuchoty Zachariasza nie były właśnie darem dla niego, żeby to wszystko mógł sobie poukładać. Kiedy nie było żadnych innych głosów. Kiedy on sam już nawet nie mógł na głos myśleć i gdzieś tam nie mogło wkraść się zwątpienie. Kiedy nikt inny nie mógł zacząć go kontrować i podważać, naprawdę myślisz, że coś takiego się stanie. 9 miesięcy. Kiedy wszystko, co mógł robić, to czytać, obserwować, modlić się bezgłośnie i wsłuchiwać się w to, co Bóg powiedział mu kiedyś i przemawia może dalej. I to, co mnie utwierdza w takiej interpretacji, to to, że kiedy mija ten czas, Kiedy w końcu te 9 miesięcy dochodzi do końca, kiedy Zachariasz może w końcu przemówić, wszystko, co Łukasz zapisał z jego słów, dotyczy wielkiego Bożego planu wobec całego narodu. To nie jest tak, że mówi, no w końcu, nawet nie wiecie, jak długo czekamy na ten moment. A czy widzieliście, co Mosze robił z sąsiadką tam za płotem? Zachariasz w ogóle nawet nie wspomina o sobie, nie wspomina o tym, co przeżył, nie wspomina o swoich doświadczeniach. Kiedy w końcu może przemówić, z jego ust wydobywa się chwała dla Boga, który czyni wielkie rzeczy. Rzeczy, które rozpoczął daleko przed tym, zanim on się urodził, które będą trwały daleko po tym, jak jego już nie będzie. Rzeczy, których on może wykonać drobną część, ta drobna część zmienia całe jego życie. I oddaje chwałę Bogu, Bogu Izraela, który jest wierny swoim obietnicom, wierny swoim przyrzeczeniom, który podnosi swój lud z ucisku. I być może właśnie po to potrzebował tych 9 miesięcy milczenia i ciszy, żeby zobaczyć, że Bóg jest wierny, że Bóg czyni swoje rzeczy w swoim czasie i że On ma do wykonania swoją cząstkę i ta cząstka i tak zmieni jego egzystencję. Ale tak naprawdę jest częścią czegoś znacznie większego, znacznie potężniejszego. Kiedy Duch Święty układał mu to w myślach, kiedy on sam zastanawiał się nad tym, kiedy mógł tylko o tym myśleć, kiedy w końcu przyszedł ten czas, żeby przemówić, on wiedział, o czym warto jest mówić. Więc kończąc już, mam taką prośbę. Odczepmy się od Zachariasza. No naprawdę, jego stawiać za przykład niewiary? Człowieka, którego Biblia przedstawia jako sprawiedliwego, jako tego, który w swoim posłuszeństwie jest gotów wykonać to, co Bóg wyznaczy mu swojej woli, mimo że nie będzie oglądał owoców tego? Tego, którego z powodu jednego zdania, interpretowanego na nasz sposób, uczyniliśmy nagle przykładem tego, jak można zniweczyć całe swoje życie? Nie wydaje mi się, że taki obraz chce przed nami zbudować Łukasz. Że tak naprawdę mu chodzi o pokazanie czegoś innego. Na początku swojej Ewangelii mówi, słuchajcie, chociaż traciliśmy już nadzieję. Słuchajcie, chociaż wydawało się, że nie ma już nawet sensu próbować. Chociaż wydawało się, że Bóg o nas zapomniał. Bóg o nas nie zapomniał. I posyła tego samego anioła, który przypomina nam słowa tych samych proroc, którymi ekscytowali się nasi przodkowie i mówi, teraz nadszedł czas, żeby to się spełniło. I nawet jeżeli my nie zobaczymy tego do końca, Bóg wypełni swoje dzieło. Tego symbolem jest Zachariasz. Posłuszeństwa, nawet mimo tego, iż czasami trudno jest czekać. Więc stąd moja prośba. Odczepmy się od Zachariasza. Osobiście to ja nawet chciałbym spotkać tego milczącego kapłana w tamtym czasie. Nie po to, żeby mi coś powiedział, bo nie mógł mówić. Nie po to, żeby jemu coś powiedzieć, bo wydaje mi się to prawdopodobne, że on też nic nie słyszał. Ale żeby po prostu siedzieć z nim. Może żeby czytać to, co on czytał, bo czytać mógł. Może by mógł mi coś napisać, ale po prostu, żeby uczyć się patrzeć na świat, tak jak on musiał nauczyć się patrzeć. Może żeby chodzić z nim te miejsca, w których i tak nie było nic słychać. Może żeby próbować z jego ust odczytać te bezgłośne modlitwy. Może żeby patrzeć na ludzi, tak jak on nauczył się patrzeć. Bo może wtedy Bóg mi również pokazałby tą perspektywę, którą on zyskał. Może mi również wtedy Duch Święty uśmysłowiłby, że ja jestem tylko cząstką czegoś znacznie, znacznie większego. Czegoś, co zaczęło się długo przede mną, czegoś, co być może będzie trwało jeszcze długo po mnie, a ja mam tylko do wykonania może kilka rzeczy, którym mam okazać się posłuszny i to posłuszeństwo i tak odmieni moje życie. Ale im więcej będę o tym myślał w milczeniu, odcinając się od tego, co ja sam mogę powiedzieć, co mogą powiedzieć inni, im bardziej będę skupiał się na tym, co Bóg już wcześniej powiedział, przypominał sobie Jego słowa, im bardziej pozwolę Duchowi Świętemu, żeby to wszystko układał i pokazywał mi coraz więcej, tym wspanialszy obraz Bożego działania zobaczę. A kiedy w końcu przyjdzie ten czas, żeby otworzyć usta i żeby do kogoś się odezwać, będę mógł obserwować, jak Duch Święty napełnia mnie tym entuzjazmem, nie dla mnie samego, ale dla Jego dzieła. I kiedy w końcu będę mógł coś powiedzieć, aż sam chciałbym usłyszeć, co bym wtedy powiedział. Skłońmy nasze głowy. A tak jak czasami mówię, chociaż dzisiaj to brzmi szczególnie w milczeniu, pozwólmy, żeby Duch Święty przypomniał nam, czy zwrócił na tym kazaniu uwagę na to, co powinno do nas trafić. Czekajmy na Pana i niech On nauczy nas szukać Jego w milczeniu.